Dobry wieczór. Trzeci krok na drodze 12 kroków programu AA. Pan Marek jest po drugiej stronie łączy. Dobry wieczór, panie Marku.
Dobry wieczór, pani redaktor. Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Marek, jestem alkoholikiem. Bardzo ważny dzień jest dzisiaj, kiedy wypowiadam się tutaj przed państwem, ponieważ dosłownie kilka chwil temu obchodziłem czwartą rocznicę abstynencji.
No pięknie, proszę. Będzie pan razem z nami jeszcze gdzieś tam wspominał i opowiadał, dawał swoje świadectwo. To 4 lata temu nastąpiło, tak?
Tak, 4 lata temu poprosiłem człowieka o pomoc, drugiego człowieka z takim samym problemem jak ja, z takimi samymi boleściami, bolami, wątpliwościami, jakie ja miałem wtedy, kiedy go o to prosiłem. Człowieka, który rozumiał mój problem i którego pomoc, jak na chwilę obecną, okazała się dla mnie zbawienna. Ja próbowałem leczenia z alkoholizmu przy pomocy terapii. Terapie wnosiły dużo w moje życie, dużo w moje zdrowienie, ale nie tyle, aby zahamować procesy zapijania po wyjściu z tych terapii, po zakończeniu, po oddaleniu się z terapii. Natomiast dopiero praca z drugim człowiekiem, który rozumiał moje nieuczciwości, moje cwaniactwa, moje wahania, rozczarowania, ból, sprawiła, że jak gdyby samoistnie obsesja chęci picia ode mnie odeszła. Ja bardzo dobrze w tej chwili pamiętam zarówno same zapicia, które były w moim życiu przed podjęciem pracy na programie ze sponsorem, i tak samo dokładnie pamiętam początki, te właśnie pierwsze 3. Nie wiem, czy najważniejsze, bo każdy z kroków jest ważny, każdy z kroków jest inny. Natomiast dla mnie zawsze najważniejszy jest ten krok, kiedy nastąpi to tak zwane pyknięcie.
No, od czegoś trzeba zacząć, prawda?
Tak, natomiast gdyby to był program 5 kroków i 3 skoków, bądź coś w tym rodzaju, wtedy mógłbym stwierdzić, że któryś krok jest najważniejszy. Wszystkie są ważne, bo bez jedynki nie ma dwójki, bez dwójki nie ma trójki i każdy z tych kroków w sposób odpowiedni przygotowuje mnie do postawienia kolejnego. No, bardzo często ja odczuwałem bunt, zniechęcenie, lęk, przede wszystkim olbrzymi lęk przed kolejnym krokiem. Dzisiaj z perspektywy tych kilku lat, co nie jest zresztą jakimś tam wielkim wyczynem, ja widzę, jak to były bezzasadne lęki. Ja sobie sam produkowałem te obawy i w zasadzie sam z nich korzystałem.
Spotkaliśmy się po raz pierwszy parę miesięcy temu, prawda? Poznaliśmy się właściwie tu na naszej antenie, kiedy rozmawialiśmy przy okazji wędrówki jeszcze w ubiegłym roku. Ten dzień dzisiejszy jest też dniem szczególnym. Zbliżają się święta wielkanocne. Zbliża się dzień zmartwychwstania. Odwołam się do słów gościa z poprzedniego tygodnia i do tej nadziei, która wybrzmiewała z anteny przed północą, kiedy rozstawaliśmy się z księdzem Markiem, że jak ważne jest to, aby nastąpił ten moment, tak jak pan powiedział, pyknięcia, że ktoś z naszych słuchaczy być może też będzie chciał coś zmienić w swoim życiu i poniekąd zostawić to dawne życie. Tak jakby zmartwychwstać. Ten telefon, który dziś jest dyżurny przez cały program do północy, temu między innymi ma służyć. Jest taką skrzynką kontaktową, takiej pierwszej pomocy, a może jak pogotowie ratunkowe, na początek.
Ja, pani redaktor, w ogóle wspólnotę AA, wspólnotę anonimowych alkoholików, meetingi AA-owskie, w ogóle jakiekolwiek rozmowy, bardzo długo traktowałem jako taką higienę psychiczną dla poprawy samopoczucia, dla poprawy swojego rozjaśnienia trochę myślenia, nawiązania kontaktów towarzyskich. Natomiast z upływem czasu muszę stwierdzić, że to wszystko to jest bardzo poważne ratowanie życia. Bardzo ważnym elementem w ogóle spotkań, rozmów pomiędzy anonimowymi alkoholikami, czy w przypadku ludzi, którzy decydują się na spróbowanie pracy ze sponsorem, pracy na programie, według którejkolwiek z funkcjonujących metod. Bardzo ważne jest to, czy są gotowi do podjęcia tej pracy. Ja nie miałem rzeczy w swoim dawnym życiu, którą chciałbym zachować. I w tej chwili z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że jeżeli jest jakikolwiek aspekt, którego ja nie chciałem w swoim dawnym życiu zmieniać, to będzie on hamulcem w mojej pracy nad sobą na programie 12 kroków.
Ale pan o tym wie dopiero teraz.
Tak. I dopiero teraz mogę podzielić się doświadczeniem.
Swoim świadectwem.
Tak, swoim świadectwem, swoim, znaczy doświadczeniem jako czymś, co mnie spotkało. Bo ja o tym nie wiedziałem. Ja myślałem, że ja zachowam się tak jak na alejce w hipermarkecie, że wezmę sobie to, bo jest na promocji, wezmę sobie to, bo lubię. Mhm. A tutaj niestety tak się nie zadziało. Ja musiałem nauczyć się tego, zaakceptować to, że ja już nie jestem panem i władcą swojego mini świadka. I że zaakceptowanie tego, że jest jakaś siła większa ode mnie. Bardzo często wśród przyjaciół we wspólnocie jest problem z akceptacją działania siły wyższej. Dlatego często zastępuje się to pojęciem siła większa. Bo jeżeli ktoś nie jest w stanie zaakceptować siły wyższej ze względu na swoje poglądy, ze względu na ten punkt w życiu, w jakim jest.
No tak. Wówczas słowo wspólnota jest większa, otwarta dla wszystkich przecież, oczywiście, wierzących i niewierzących.
Dokładnie. I na przykład dla osób niewierzących pojęcie siła większa bardzo obrazowo jest przedstawione, że jedna osoba jest siłą mniejszą niż dwie osoby. Także jeżeli we dwóch rozmawiamy, to już mamy działanie siły większej od nas samych.
Ale wracając do pana.
Tak.
Do pańskiej historii, do pańskiej zmiany, do tego, co się w pana życiu wydarzyło. To ta decyzja o podjęciu leczenia, a potem o przystąpieniu do wspólnoty. Proszę przypomnieć, pan tak po prostu poszedł po to, by... Dlaczego pan zapukał do tych drzwi? Jeśli można o to zapytać.
Bo ja byłem w takiej sytuacji, że nie chcieli mnie ani w piekle, ani w niebie. W piekle mieli mnie dosyć, do nieba nie miałem kwalifikacji i w zasadzie chciałem uciec gdziekolwiek, byleby nie być w tym miejscu, w którym byłem. Jeżeli chodzi o moje relacje rodzinne, żona, dziecko, zabagniłem je totalnie. To było moje działanie. Z kolei relacje rodzinne, odsunąłem się od mojej rodziny w stylu mama, wujkowie, odsunąłem się od wszystkich. Najpierw się odsuwałem, a potem ich odpychałem. I w zasadzie ja nie miałem żadnego miejsca dla siebie, gdzie mógłbym w ogóle być. Oczami ówczesnego ja, którym byłem kiedyś, to było tak, ta ciągle jazgocząca żona, to ciągle beczące dziecko, ci ciągle czepiający się krewni, to było tym bodźcem, gdzie usłyszałem, że terapia, która trwa 8 tygodni, to jawiła mi się jak wakacje na Seszelach. 8 tygodni, gdzie nikt nie może mi wiercić palcem w głowie, w uchu, w oku, gdziekolwiek. No ale niestety z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że z niewolnika nie ma robotnika, choćby nie wiem, jak bardzo się starał. I tutaj też brak tego czegoś głębszego, tylko takie przyswajanie formułek, które dostawaliśmy, które były przekazywane mi w ramach terapii. Ja mam olbrzymi szacunek połączony z zazdrością dla osób, u których to pyknięcie, to zaskoczenie chęci trzeźwości następuje za pierwszym razem, na pierwszej terapii. U mnie tego nie było. Ja błąkałem się z terapii dochodzonej, potem wylądowałem na terapii zamkniętej, po terapii zamkniętej dalej się potykałem i pomimo tego, że ja niby podjąłem decyzję o tym, że przychodzę do wspólnoty.
Niby, ja powiedział pan.
Niby, właśnie tak. Niby, bo na terapii ja zostałem kopniakami zakopany, tak jak przybłęda pies wyrzucony z podwórka. Oczywiście chciałem o sobie myśleć jako o kimś, kto decyzyjnie sprawił, że poszedł na tą terapię. Nie. Ja zostałem po prostu kopniakami przez życie zapchany na tą terapię. Ja już nie miałem gdzie uciekać. Ja chciałem, aby to wszystko dookoła mnie, ten cały szum przygasł, a po 8 tygodniach ja wrócę. Z zewnątrz miałem zamiar udawać dalej takiego przemienionego, nawróconego. A po tych 8 tygodniach, no oczywiście już bez takich szaleństw jak teraz, że po 3 dni, po 4, prawda, od rana do nocy, ale tak 2 razy w tygodniu do poduszki, żeby nikt nie widział, to a i owszem. I to był ten właśnie wybór w markecie, że to sobie zostawię, to sobie wezmę i ja ciągle będę rządził. A niestety, jeżeli się decyduje na zmianę życia, tak jak się zdecydowałem, to nie ja o tym decyduję. I ja nie wiem, co zostanie mi dalej dane, jeżeli będę stosował te wytyczne, dzięki którym być może już w tej chwili nawet 10 milionów ludzi odzyskało życie, rodziny. Dostało szansę na to zmartwychwstanie. Mm-hmm. Bo łatwiej jest o wiele budować nowy dom, niż naprawiać, remontować stary.
No właśnie.
Najgorsze jest to w tym remoncie, że co bym nie robił, to mi zawsze gruz z tego poprzedniego życia wchodził w pięty, w oczy, w uszy. Ale to też jest konsekwencja tego, co robiłem wcześniej.
Ale udało się panu powrzucać ten gruz mimo wszystko, używając tej metafory.
Powiedzmy, nadal wyrzucam.
No, pewnie jeszcze tak już to taka droga. Jak mówią państwo, trzeba mieć świadomość, że każdy dzień jest nowym dniem i każdy dzień jest dany i jest otwartą księgą, tak?
Tak, 12 kroków jest programem robienia, a nie zrobienia. Ja w zasadzie codziennie wszystkie 12 kroków przemierzam. Z każdym krokiem codziennie ja się stykam, zmagam, bo czasami są też i zmagania. Bo to, że ja w tej chwili jestem taki, a nie inny, to jest czas i dużo pracy. Nie to, żebym tutaj szpanował, czy chciał pokazać, jak dużo pracy ja włożyłem.
Ale w opowieściach każdego z państwa pojawia się ten wątek i ten element, że no, bez pracy, przepraszam, zacytuję, nie ma kołaczy. Tym, do czego państwo zmierzają, do czego każdy właściwie dąży, To jest nowe życie, to jest radość, to jest pogoda ducha, to wszystko się łączy z wytężoną robotą, ciężką pracą nad sobą.
Tak, i to są miesiące, lata. Natomiast proszę mi wierzyć, pani redaktor, żeby wrócić do punktu wyjścia sprzed 4-5 lat, to jest chwila. To jest chwila. To już nawet nie jest spalenie tego domu, który zbudowało się, tylko to jest jego wysadzenie w powietrze. To jest po prostu chwila i nie ma nic. Bo ta droga pod górkę jest ciężka, mozolna, niewygodna, bolesna. Natomiast tak, żeby zjechać do punktu wyjścia, to jest chwila nieuwagi. To jest chwila nieuwagi. Ja dzisiaj, mając przed sobą momenty zapicia po terapiach, w trakcie terapii, ja to widzę, jak szybko niweczyłem tygodnie, czasami miesiące pracy. Mojej pracy. Już o innych ludziach nawet nie wspomnę, bo egoizm jest jedną z głównych moich wad. I czasami słyszę, że komuś coś zostało odebrane. Nic mi nie zostało odebrane, mi zostało tylko wyłączone. I na jak długo ja dbam o to, żeby ten psztyczek znowu nie włączył się. On na początku z zielonego robi się jasno-zielony, potem jasno-żółty, potem ciemno-żółty. Także tych sygnałów, że coś ze mną jest nie tak, jest wiele.
Tylko trzeba je dostrzec, tak?
Tylko trzeba je dostrzec. A no niestety, no, to jest tak, jak nie da się wypielić działki raz a dobrze. Tak samo jak nie da się jesienią liści zgrabić raz a dobrze. Bo dopóki jest wiatr, to on będzie nanosił. I dopóki jest na działce, prawda, życie, to też wiatr przynosi inne nasionka chwastów albo roślin, które my uważamy za chwasty. I to cały czas rośnie. No ale takie jest życie. Ja natomiast mam dbać o to, żeby nie pojawiały się w moim otoczeniu wyrośnięte chwasty. Bo ten chwast może urosnąć i ja go mogę skasować, ale on może też urosnąć i wydać nasiona. No i wtedy już ja mam problem, bo on wysiał się mi na działce i teraz będę miał więcej roboty z tym wszystkim. I tak samo właśnie jest tutaj. Jeżeli ja pozwolę na wysianie się, nie wiem, głupiej myśli, która wpadła mi gdzieś na skutek skojarzeń, czy dźwięków, czy zapachów, czy czegokolwiek innego, to ja później ponoszę konsekwencje. Przywołane zostaną wspomnienia, potem przeważnie jest tak, że wspomnienia przywoływane są z fajnymi rzeczami i ja mogę już zrobić wyłom do mojego wnętrza i zapomnieć o niektórych rzeczach. I tutaj z kolei jest druga rzecz, dla mnie bardzo ważna, modlitwa o pogodę ducha.
No tak.
Bo każda złość, każde poczucie bezsilności, każde poczucie bezradności jest łagodzone u mnie, w moim wypadku, jest łagodzone przez modlitwę o pogodę ducha.